Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś niedzielę, 11 lutego. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia w nadcekwańskim Domu Radia realizujący audycję Andrea Kunowa i Gilles. Dzisiejszą audycję współprzygotowywali także Anna Benhardt z przeglądem tygodników i kroniką wyznaniową, Sylwia Gibbs z tradycyjnym kącikiem europejskim, Anna Rzeczycka z magazynem Polska we Francji oraz Katarzyna Zawicka z audycją muzyczną zatytułowaną Piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W 28. rocznicę rewolucji islamskiej Ahmadinejad zapowiada w Teheranie, że Iran nie upokorzy się i nie zrezygnuje ze swego programu jądrowego. Ze wszystkich stron płyną krytyki dotyczące wystąpienia Putina w Monachium. Szef amerykańskiego Departamentu Obrony przypomniał, że Putin to przecież były szpieg KGB i nieobca mu jest nomenklatura zimnej wojny. Kandydatka socjalistów do fotela prezydenckiego we Francji, Ségolène Royal, ogłosiła swój program. Mówi Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Iranu, Mohammed Ahmadinejad, zapowiedział w telewizji irańskiej, że Iran w żadnym przypadku nie zaakceptuje, cytuję, upokorzenia, jakie stanowi żądanie społeczności międzynarodowej wstrzymania badań w irańskim programie nuklearnym, koniec cytatu. Dodał on też, że Teheran gotów jest do ponownego wszczęcia rozmów na ten temat, ale nigdy nie do zawieszenia programu. Ahmadinejad przemawiał z okazji 28. rocznicy rewolucji islamskiej w Iranie. W Paryżu minister spraw zagranicznych Francji Philippe Douste-Blazy, wypowiadając się na falach jednej z tutejszych rozgłośni radiowych, Radia J, powiedział, że postawy i słów Ahmadinejada nie można zaakceptować, gdyż nie odpowiadają one w żaden sposób wymaganiom postawionym Teheranowi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Szef dyplomacji francuskiej powiedział także, cytuję, od prawie 3 tygodni trwa w Iranie dyskusja, podczas której wyraźnie widać różnicę między tymi, którzy chcą, aby Irańczycy bardziej otwarli się na świat, a tymi, którzy stojąc za prezydentem Ahmadinejadem są w stanie zorganizować kolejną konferencję na temat Holokaustu i którzy chcą wymazać Izrael z mapy świata. Koniec cytatu. W Monachium, gdzie zorganizowana jest Światowa Konferencja w sprawie bezpieczeństwa na naszej planecie i na którą zjechało z całego świata ponad 300 delegatów z 40 państw, jest także główny irański negocjator w sprawie programu jądrowego Ali Larijani. Ma on porozmawiać na ten temat z szefem dyplomacji europejskiej, też będącym w Monachium, Javierem Solaną. Tymczasem zewsząd podnoszą się głosy ostro krytykujące za sobotnie wystąpienie w stolicy Bawarii prezydenta Rosji Władimira Putina. Przypomnijmy, że zaatakował on Stany Zjednoczone za monopolizację wszystkich działań i za okręcanie sobie wokół palca poszczególnych krajów. Skrytykował Polskę i Czechy za zezwolenie dotyczące budowania na ich terytoriach tarczy antyrakietowej. W wywiadzie dla telewizji Al Jazeera Putin poza tym powiedział w sobotę, że amerykańska interwencja w Iraku uczyniła więcej złego dla Iraku niż kilkudziesięcioletnie rządy Saddama Husajna. Obecny w Monachium sekretarz obrony USA Robert Gates przypomniał z trybuny, że Władimir Putin to, cytuję, stary przebiegły lis, zaciekły wojownik z okresu zimnej wojny, były szpieg, dla którego tego typu antyamerykańska retoryka to żadna nowość. Gates złagodził nieco swoje wystąpienie, przypominając też, że jest zaproszony do Moskwy zarówno przez Putina, jak i przez rosyjskiego ministra obrony Siergieja Iwanowa. Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego, Jaap de Hoop Scheffer, zaapelował do Putina, aby nie obawiał się on nowo powstałych demokracji działających na solidnych podstawach prawnych i w ściśle określonych granicach. Poza tym Gates ostrzegł, że jeśli w Iraku Stany Zjednoczone przegrają, to przegra z nimi także cała antysadamowska koalicja. Zaapelował do wszystkich członków antytalibańskiej koalicji w Afganistanie, aby to jej żołnierze jako pierwsi przeprowadzili wiosenną ofensywę w tym roku i aby nie czekali na zapowiadaną ofensywę afgańskich talibów. W Tikricie na północ od Bagdadu eksplodowała wyładowana ładunkami wybuchowymi ciężarówka prowadzona przez zamachowcę samobójca. 17 osób zginęło, a 20 zostało rannych, głównie policjantów i więźniów. Przy granicy z Syrią sunnici zorganizowali pułapkę, w którą wpadło 8 irackich pograniczników. Wszyscy oni zginęli. Amerykański Departament Obrony poinformował, że w Iraku od początku interwencji w wyniku wybuchów nielegalnie sprowadzonych z Iranu ładunków wybuchowych zginęło 170 Marines i żołnierzy sił koalicyjnych. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zapowiedział, że nominacji na premiera władz palestyńskich pochodzącego z radykalnego ruchu Hamas Ismaila Haniecha dokona 15 lutego. Wyraził on ponadto radość z zapowiadanego na 19 lutego trójstronnego spotkania z premierem Izraela Olmertem oraz szefową dyplomacji amerykańskiej panią Condoleezzą Rice. Jak poinformował Abbas, pani Rice spotka się także dwa dni później w Kairze z delegacjami krajów odgrywających w bliskowschodnim procesie pokojowym niepośrednią rolę, a mianowicie z przywódcami Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Relacjonując rozmowę telefoniczną, jaką prezydent Francji Jacques Chirac przeprowadził w niedzielę z królem Arabii Saudyjskiej Abdallahem, rzecznik Pałacu Elizejskiego podkreślił, że głowa państwa francuskiego wyraziła duże zadowolenie z porozumienia zawartego w Mekce przez frakcje palestyńskie pod auspicjami właśnie króla. Słuchają państwo Paryża, RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Kandydatka francuskiej partii socjalistycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich, Ségolène Royal, w przemówieniu do kilkunastu tysięcy swych zwolenników w hali w podparyskiej miejscowości Villepinte zapewniła, że jeśli zostanie wybrana głową państwa francuskiego, to przywróci obywatelom francuskim podmiotową rolę we Francji. Nigdy już polityka Francji nie będzie prowadzona bez was, obiecywała pani Royal, przedstawiając swój projekt władzy prezydenckiej, nazywany też paktem honoru lub paktem prezydenckim. Zapowiedziała także utworzenie przy sądach tak zwanych obywatelskich ław przysięgłych. Chce ona także utworzyć specjalne ośrodki wychowawcze o zwiększonym rygorze, niewykluczającym zatrudnienia wychowawców o wojskowym rodowodzie. Chce także podwyższyć minimalną płacę we Francji do 1500 euro miesięcznie oraz o 5% najniższe emerytury. Zamierza w pół roku po ewentualnym dojściu do władzy rozpisać referendum na temat, cytuję, demokratycznych reform w państwie francuskim, koniec cytatu. Obiecała także swym zwolennikom, że będzie walczyła do końca i zwycięży. Natomiast jej główny kontrkandydat, pochodzący z konserwatywnego UMP, Nicolas Sarkozy, obiecuje, że gdy to on zostanie wybrany prezydentem Francji, to jego rząd będzie najpiękniejszą rodziną we Francji, pełną talentów, których poszuka także poza swą UMP. Policja w Prisztinie, stolicy Kosowa, rozproszyła w sobotę manifestację 2000 osób domagających się referendum w sprawie całkowitej i niczym nieograniczonej niepodległości tego regionu. Manifestantów rozpraszały także siły ONZ-owskie. W Portugalii odbyło się ogólnokrajowe referendum dotyczące depenalizacji sztucznego przerywania ciąży. W chwili, gdy mówią do państwa te słowa, nie znamy jeszcze wyników tego referendum. Wiadomo jedynie, że stosunkowo niska była frekwencja. Zaniepokojenie z niskiej frekwencji wyrazili zarówno premier Portugalii José Sócrates, jak i prezydent Aribal Cavaco. W Turkmenii odbywały się wybory prezydenckie i frekwencja tu była wysoka. Do urn poszło ponad 94% uprawnionych. Turkmeni wybierali, jeśli tak można powiedzieć, prezydenta po nagłej grudniowej śmierci Saparmurata Niazowa. Najprawdopodobniej jego następcą zostanie dotychczasowy PO prezydenta Gurbanguly Berdymuhamedow. Na Białorusi milicja przesłuchała 27 członków opozycji, których wyłapała podczas zebrania w jednym z wiejskich domków pod Mińskiem. Papież Benedykt XVI podczas obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Chorych powiedział do wiernych zebranych na Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Rzymie, że Kościół opowiada się za stosowaniem wobec nieuleczalnie chorych środków paliatywnych, uśmierzających ból, a nie za stosowaniem eutanazji. W Ammanie poinformowano, że król Abdallah II wystosował zaproszenie do Ojca Świętego, aby odwiedził on Jordanię. Zaproszenie to ma przekazać Benedyktowi XVI, przebywająca obecnie we Włoszech królowa jordańska Rania. Był to dziennik Radio France International. Słuchają państwo Paryża, a teraz przegląd francuskich tygodników przed mikrofonem Anna Benhardt.
W tygodnikach francuskich dominuje polityka, co jest zupełnie zrozumiałe wobec zbliżających się wyborów prezydenckich. Główni kandydaci biją się o pierwsze miejsca na okładkach. I tak Ségolène Royal króluje w Nouvel Observateur, z zadumą przyglądając się wypowiedziom 100 kobiet, którym tygodnik otworzył swe łamy. Przedstawicielki żeńskiego rodu ze świata polityki, biznesu, show biznesu, literatury i sztuki oceniają socjalistyczną kandydatkę na fotel prezydencki. Nowy Obserwator zamieszcza wypowiedzi umiarkowanych sympatyczek, zdecydowanych zwolenniczek, absolutnych entuzjastek i na koniec kilka opinii negatywnych. Jedna z wypowiadających się pań, reżyser filmowy Catherine Breillat, porównuje Ségolène Royal do bohaterki filmu Hitchcocka Ptaki, kroczącej prosto i zdecydowanie pomimo atakujących ją czarnych kruków. Z wypowiedzi negatywnych zacytujmy pisarkę Claire Gallois, która o pani Royal powiedziała: pierwszą i największą zaletą jest jej kobiecość, a drugiej nie znalazłam. Tygodnik Le Point z kolei zastanawia się, dlaczego intelektualiści, i to w dodatku ci przypisywani do lewicy, dąsają się na Ségolène Royal. Nie tak dawno André Glucksmann, były nowy filozof, jak czytamy w tygodniku, opublikował na łamach Le Monde tekst zatytułowany „Dlaczego wybrają Nicolas Sarkozy'ego”. Ileż ten Glucksmann może mieć dywizji, ironizuje dziennikarz Christophe Deloire, dodając, iż u boku filozofa, który porzucił swą lewacką rodzinę, za co z kolei został porzucony przez swych przyjaciół, teraz u jego boku stoi Pascal Bruckner, również osierocony z własnego wyboru. Kolejny lewicowy filozof, Alan Finkielkraut, wprawdzie nie zdradza, na kogo będzie głosował, ale powszechnie wiadomo, że jest on skłócony z lewicą. Ilu jeszcze przekroczy Rubikon, czytamy dalej w Le Point. A obok na tych łamach Daniel Leidenberg, autor książki „Przywołanie do porządku”, zapewnia, że niewielu. Wpływ Glucksmana i innych neoreakcjonistów jest bowiem coraz mniejszy. Należący również do klubu nowych filozofów, stały felietonista Le Point Bernard-Henri Lévy postanowił przyjrzeć się z bliska kandydatce socjalistycznej, jedząc z nią kolację w paryskiej restauracji. Po zamówieniu przez Ségolène sałaty, ryby i białego wina filozof ugryzł temat gaf tak często przytaczanych przez francuskie media. Jak to się wydarzy innym, to się mówi o lapsusie, a jak ja coś powiem, to od razu wielka gafa. Gafa z uśmiechem odpiera zarzuty pani Royal. Ktoś podchodzi do stolika, kandydatka słucha z wyraźnym zawstydzeniem komplementów, staje zaróżowiona w swym różowym kostiumie, opisuje dalej Bea Shell, który dochodzi do wniosku, że opinie socjalistki wydają się bardziej trafne niż te przytaczane w relacjach prasowych. Czytamy dalej na łamach Le Point. Rolą intelektualisty jest stawianie pytań i interpelowanie, a dopiero później wypowiedzenie się po czyjej stronie, tłumaczy filozof słuchającej z pokorą, a nie, jak jej często zarzucają srogą miną nauczycielki, kandydatce na fotel prezydencki. Wychodząc już po północy z restauracji, miałem wrażenie, że kobieta ta została niesprawiedliwie potraktowana również przeze mnie i że tak naprawdę jest inną osobą, niż by się nam wydawało, kończy swój felieton na łamach Le Point Bernard-Henri Lévy. Tygodnik L'Express na okładce zamieścił zdjęcie drugiego kandydata, Nicolas Sarkozy'ego, a w środku obszerna analiza systemu tego najpoważniejszego kandydata według sondaży opinii publicznej. Metoda Sarkozy'ego, stojącego na czele regionu Odysseen, opisana jest w trzech punktach. Po pierwsze, zerwanie, ale łagodne, z epoką poprzednika na tym stanowisku, a był nim Charles Pasqua. Po drugie, staranny wybór sojuszników, na których można się oprzeć we władzach regionalnych. I po trzecie, marginalizacja przeciwników z lewicy. Tygodnik L'Express poświęca też sporo miejsca wysuwającemu się coraz wyraźniej na trzecie miejsce w sondażach kandydatowi UDF François Bayrou. Jak daleko zajdzie, próbują dociec dziennikarze, czy jego program, jak dotąd postrzegany zaledwie jako konstruktywna krytyka, może stać się poważną alternatywą dla UMP i socjalistów. Zanim przejdziemy do innych tematów, posłuchajmy głosów tych polityków, którzy są i pozostaną do końca kampanii wyborczej głównymi bohaterami francuskich tygodników.
Mesdames, messieurs, Nicolas Sarkozy.
Je vous en prie.
J'accepte d'assumer cette mission de conquête.
Victoire au premier tour, victoire au deuxième tour.
Je suis candidat à la présidence de la République.
Vive la République. Et vive la France.
tygodniu w piśmie Polityk International ukazał się obszerny wywiad z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Wywiad, który przeprowadziła Françoise Pons. Piotr Błoński omawiał już pierwszą część tej rozmowy. Streśćmy więc dalszy ciąg. Niezrozumienie Polski przez Europejczyków związane jest również z permanentnym kryzysem, w jakim znajduje się pana rząd od roku. Z braku większości musiał pan poszukać sojuszników na skrajnej prawicy, co okazało się dosyć trudnym rozwiązaniem, analizuje dziennikarka. To tylko pewien punkt widzenia. Nie jestem niczyim niewolnikiem, odpowiada premier Kaczyński. Nasz rząd jest przede wszystkim rządem PiS-u. Zwróciliśmy się w stronę skrajnych partii, gdy Platforma Obywatelska nie podjęła wyciągniętej do niej ręki, a przecież nasze propozycje były bardzo dla niej interesujące. PO nie chciało jednak niczego słyszeć. Czy jednak PiS nie jest też częściowo odpowiedzialny za tę porażkę? Zwolnienie premiera Marcinkiewicza zbliżonego do Platformy nie było dobrym sygnałem. Marcinkiewicz został premierem w listopadzie 2005 roku, bo ja nim nie chciałem być. Ale to wcale nie oznacza, że cieszył się dobrą opinią w Platformie Obywatelskiej. Nie brali go na poważnie. Strategia PO polega na prowadzeniu kampanii w mediach i oskarżaniu nas o najgorsze zbrodnie. Lecz ostatnie wybory samorządowe pokazały, że mimo tych wysiłków nie udało im się nas pokonać. Pan to przedstawia jako sukces, ale przecież w tych wyborach PiS otrzymał 25% głosów, a PO 27%. Może to się wyda pani dziwne, ale nie jestem niezadowolony. Mogło być znacznie gorzej. Czy klęska, jaką ponieśli w tych wyborach koalicjanci ze skrajnej prawicy, może być interpretowana jako niezadowolenie z rządu? Pyta Françoise Pons. To jest przykład uproszczonej analizy, tak charakterystycznej dla mediów. Oburza się polski premier, wytykając błąd interpretacji również w kolejnym pytaniu. Tym razem francuska dziennikarka dziwiła się, dlaczego PiS, mając poglądy właściwie zbliżone do Platformy, zadaje się ze skrajnymi ugrupowaniami. Jarosław Kaczyński prostuje, że wizja PiS-u i PO tego, co się działo przez ostatnie lata w Polsce, różni się zasadniczo. Dla Platformy najważniejsze jest, by jak najszybciej przejść do ekonomii wolnorynkowej, a PiS uważa, że trzeba najpierw oczyścić struktury państwowe z pozostałości po czasach komunistycznych. Czy w 17 lat po upadku muru berlińskiego nie nadszedł już czas na przebaczenie? Pyta dalej dziennikarka. Tu nie chodzi o etykę, ale o zdrowy rozsądek. Jeżeli chcemy, by demokracja funkcjonowała normalnie, nie może się ona opierać na starych, nie mających nic wspólnego z demokracją mechanizmach, pada odpowiedź. Jarosław Kaczyński, odpierając zarzuty, iż w ramach polowania na czarownicę rząd próbuje obsadzić wszystkie stanowiska osobami o przeszłości antykomunistycznej, powiedział, że to nieprawda. Nie może on na przykład mianować sędziów, gdyż nie należy to do jego kompetencji. Państwo jest bowiem słabsze w Polsce niż we Francji. Polska jest pod tym względem bardziej demokratyczna niż Francja czy Włochy. Na zakończenie wywiadu premier Jarosław Kaczyński podkreśla, że tolerancja oznacza akceptacją różnych punktów widzenia, nawet jeżeli się z nimi w głębi duszy nie zgadzamy, należy od dawna do polskich tradycji i to najprawdopodobniej dłużej niż na Zachodzie. Natomiast jeżeli przez tolerancję rozumiemy intelektualne podporządkowanie się grupie wyznającej tak zwaną poprawność polityczną, to na to się nie zgodzimy. Kończy swą wypowiedź na łamach Polityk International premier Jarosław Kaczyński.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Prezydencja niemiecka rozpoczęła konsultacje na temat nowego traktatu dla Unii Europejskiej. Wyniki zostaną przedstawione na czerwcowym szczycie. Po raz pierwszy od czasu odrzucenia traktatu konstytucyjnego przez wyborców francuskich i holenderskich wywiązała się prawdziwa debata na temat konstytucji, którą w Brukseli nazywa się żartobliwie śpiącą królewną. Wyścig królewiczów właśnie się rozpoczął, a lista propozycji jest w zasadzie ograniczona. 18 państw członkowskich, które ratyfikowały traktat, chciałyby zachować jego substancję, jak powiedziała kanclerz Angela Merkel. Przywódcy tych państw spotkali się 26 stycznia w Madrycie, aby zamanifestować swe stanowisko. Hiszpański sekretarz stanu do spraw europejskich Alberto Navarro przypomniał, że 80% zapisów traktatu konstytucyjnego pochodzi z poprzednich traktatów unijnych, które są obecnie w mocy. Mam nadzieję, powiedział przedstawiciel Hiszpanii, że wyborcy francuscy i holenderscy nie głosowali przeciwko tym zapisom, a tylko przeciwko 1/5 traktatu dotyczącej reform instytucji unijnych. Inaczej moglibyśmy odnieść wrażenie, że Francuzi i Holendrzy odrzucili dzisiejszą Europę. Na razie Unia czeka na wynik wyborów prezydenckich we Francji. Główny kandydat Nicolas Sarkozy wypowiedział się za traktatem okrojonym, który zawierałby najważniejsze reformy instytucji unijnych. Jego główna rywalka Ségolène Royal chciałaby przeciwnie dorzucić do obecnego traktatu zapisy na tematy socjalne i widzi możliwość nowego referendum we Francji w 2009 roku. Kraje członkowskie, które zawiesiły ratyfikację, zwłaszcza Wielka Brytania, Republika Czeska i Polska, domagają się całkowitej zmiany traktatu konstytucyjnego. Oznacza to w praktyce ponowne zwołanie konwentu, potem międzyrządowej konferencji unijnej. Tymczasem czas nagli, o czym przypomniała niedawno komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną Danuta Hübner.
Bo komisja przygotowała taki dokument pokazujący koszty braku konstytucji, to znaczy czego nie możemy robić, jeżeli nie będziemy mieć nowego traktatu konstytucyjnego, czy jakkolwiek go można nazwać, bo myśmy się przyzwyczaili, czy część z nas do nazwy konstytucji, ale są tacy obywatele Europy, którzy woleliby, żeby to był to po prostu traktat, nowy traktat. I nad tym wiele osób w Europie pracuje. Myślę, że także szczyt europejski, ostatni właśnie grudniowy szczyt europejski, na który zjechali przywódcy europejscy wszyscy, także jest, myślę, dowodem na to i dyskusja tocząca się na szczycie jest dowodem na to, że potrzebujemy traktatu konstytucyjnego, nowego traktatu, który będzie określał zasady naszego wspólnego funkcjonowania i myślę, że te polityki, wspólne polityki europejskie, które dzisiaj widzimy, są bardzo potrzebne, bo w pojedynkę nie radzimy sobie. To na pewno to wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa wewnętrznego Europy, to polityka imigracyjna. To także dzisiaj, może mocniej to widzimy niż rok temu, potrzeba wspólnego działania w obszarze związanym z energią. I postęp w tej dziedzinie, myślę, jest także bardzo potrzebny. I też kiedy patrzę na rolę Europy w świecie, to widać wyraźnie, że gdybyśmy mogli mieć wspólną politykę zagraniczną, która oznaczałaby także mówienie jednym, nie tylko jednym głosem, ale wręcz jednymi ustami przez jednego naszego przedstawiciela, bylibyśmy bardziej skuteczni także, myślę, w stawianiu czoła problemom globalnym i niebezpieczeństwom, które w świecie przecież cały czas pojawiają się. Dlatego te obszary związane z polityką zagraniczną, obronną, z polityką wewnętrzną, bezpieczeństwa, z polityką energetyczną, to są te obszary, których nie możemy specjalnie rozwijać bez nowego traktatu i dlatego myślę, jest on nam bardzo potrzebny.
Była to wypowiedź komisarz Danuty Hübner. Konkretną propozycją wniosła w styczniu 2007 roku Polska Partia Platforma Obywatelska. Zaproponowała mianowicie, aby wprowadzić do traktatu zapis o solidarności w dziedzinie energetycznej. Konstytucja zawiera już taki zapis o obowiązku solidarności między państwami członkowskimi w razie katastrofy żywiołowej lub ataku terrorystycznego, ale nie było w niej mowy o wstrzymaniu dostaw ropy naftowej i gazu. Komisja Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim nie rozpoczęła jeszcze debaty nad ewentualnymi poprawkami tekstu konstytucji, ale poszczególni europosłowie zaczęli wysuwać propozycje. Brytyjski liberał Andrew Duff proponuje wprowadzić zapis o bezpieczeństwie klimatycznym i ogólnie rozbudować trzecią część dotyczącą spraw ekonomicznych i socjalnych. Jest to także życzenie francuskiego socjalisty Pierre'a Moscovici, do niedawna wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który proponuje wprowadzić na przykład prawo do takiej samej minimalnej płacy dla wszystkich w całej Unii. Chciałby też, by lepiej określono problem usług publicznych. Jest to także życzenie oponentów traktatu konstytucyjnego we Francji. Jak mówi polska europosłanka Genoveva Grabowska, w dziedzinie socjalnej legislacja unijna jest jeszcze w powijakach.
Nie ma europejskich wiążących regulacji dotyczących sfery socjalnej. To pozostaje w prawodawstwie narodowym. Stąd walka z szarą strefą, walka z nielegalnie zatrudnionymi pracownikami leży w rękach policji każdego państwa i jest prowadzona wedle ustawodawstwa karnego także każdego państwa. No po prostu trzeba to wyeliminować i wyplenić, bo to jest proceder nielegalny. Natomiast my będziemy mówili o polityce imigracyjnej, ale imigracja to jest przecież stosunek do ludności spoza Unii Europejskiej, która do nas przybywa. I te osoby też muszą być należycie traktowane. Z drugiej strony, w stosunku do obywateli Unii Europejskiej, ci obywatele, jeżeli podejmują pracę w innym państwie członkowskim, jeżeli to inne państwo członkowskie otwarło swój rynek pracy, to muszą być traktowani tak samo jak obywatele własnego państwa. Czyli Polacy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii mają takie same prawa do opieki socjalnej, zdrowotnej, jeśli pracują legalnie, jak Brytyjczycy. Trzeba tylko, to jest wspaniałe prawo, trzeba tylko sprawdzać, czy ono działa. Tak jest w Irlandii, w Szwecji, w tej chwili w Hiszpanii, czy we Włoszech, gdzie właśnie od sierpnia otwarto dla Polaków rynek pracy. Prawo jest, tylko znów kwestia jego implementacji, jego wdrożenia i funkcjonowania w praktyce.
Pani Genowefa Grabowska jest prawnikiem, członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim. Do niedawna była też jedynym polskim kwestorem. Oto jeszcze jedna jej wypowiedź na temat traktatu konstytucyjnego.
Prezydencja niemiecka chce sprawę rozstrzygnąć, chce sprawę uruchomić ponownie, albowiem trzeba z tym dokumentem dojść do ładu. Mamy w tej chwili zdecydowanie większą liczbę państw, które już ratyfikowały pozytywnie. Dwa państwa powiedziały nie. No i w związku z tym sprawa z tymi państwami, które przyjęły traktat konstytucyjny, jest oczywista. One chcą te postanowienia wykonywać. Traktat stanowi część ich prawa wewnętrznego. W związku z tym one, gdyby były złośliwe i gdyby przyjęły koncepcję premiera belgijskiego, który mówił o Unii o dwóch prędkościach, mogłyby to uczynić. Aby do tego nie dopuścić, prezydencja i fińska, i niemiecka chcą zmodyfikować do tego stopnia, czy w taki sposób traktat, aby można było uratować z niego to, co niezbędne. A niezbędna jest reforma Unii Europejskiej. Nie da się w oparciu o stare traktaty, traktaty z lat 57, 65 i tak dalej, modyfikowane Amsterdamem, Nicą, nie da się nimi kierować Unią złożoną z 25, potem 27 państw. To jest prawo na tamte czasy, nie na dzisiejsze czasy. Dlatego musi być przeprowadzona reforma i to, co w Konstytucji Europejskiej jest reformatorskie, służy polepszeniu pracy Unii, służy przybliżeniu jej obywatelowi, to będzie po prostu przyjęte i w taki sposób Konstytucja będzie obowiązywała. To jest potrzeba, to nie jest chimera, to nie jest wymysł ani konwentu, ani zwolenników Konstytucji. Jeżeli Unia ma istnieć i dobrze funkcjonować, to potrzebuje Konstytucji w takiej czy innej postaci, ale musi mieć nowy traktat, który pozwoli jej funkcjonować efektywnie, szybciej, lepiej, w sposób zapewniający dobre życie obywatelom, solidarność europejską, a jednocześnie instytucjom da to miejsce, które dla nich przewiduje prawo.
Mówiła europosłanka Grupy Partii Socjalistycznej Genowefa Grabowska. Nie wszyscy uważają, że nowy traktat dla Unii Europejskiej powinien się nazywać konstytucją, ale większość uczestników debaty jest zdania, że powinno się utworzyć stanowisko ministra spraw zagranicznych, przedłużyć prezydencję sprawowaną przez kraje członkowskie do 2,5 roku, zastąpić przynajmniej w niektórych sprawach jednomyślne podejmowanie decyzji decydowaniem większością głosów, wzmocnić rolę parlamentu, a takie właśnie reformy zawiera traktat konstytucyjny, włożony, jak mawia się w Brukseli, do zamrażalnika.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich rodzin we Francji obchodzi w tym roku 60-lecie swego istnienia. Mimo że z upływem lat staje się coraz szczuplejsze, jest ciągle bardzo aktywne.
W maju 2006 roku na Merostwie 15 dzielnicy Paryża współorganizowało wystawę zatytułowaną Cena Wolności i poświęconą Polakom na frontach II wojny światowej. Wystawa ta, wzbogacona o nowe plansze, zdjęcia i opisy bitew Armii Polskiej we Francji w latach 1939-1940 i 1944-1945, prezentowana jest do 18 lutego w Merostwie podparyskiej miejscowości Bondy. Jest to piękna kompozycja składająca się z szeregu plansz zmontowanych na sztalugach. Idąc wzdłuż tych plansz, oglądając następujące po sobie kompozycje fotograficzne i czytając opisy najważniejszych bitew oraz faktów z polskiej historii, zwiedzający zapoznaje się z dziejami Polski i losami polskiego żołnierza na frontach II wojny światowej. W środku sali dwa podświetlone elementy w formie bramy otwierają widok na mapę obrazującą drogę polskich wojsk w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także we Francji słynną La Route des Polonais, drogę Polaków. Tą właśnie nazwą Abbeville uczciło pierwszą dywizję generała Maczka, która wyzwoliła to miasto we wrześniu 1944 roku. O wystawie w Bondy opowiada pani Irena Wal-Damasiewicz, członkini zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji.
Ta wystawa pokazuje etos Armii Polskiej, nie tylko na Zachodzie, ale wszystkich armii polskich walczących na trzech kontynentach. I pokazuje w obrazach, jest bardzo piękna, są podświetlone różne plansze, jest bardzo obszerna, posiada 50 w tej chwili plansz z tekstami, które są pod spodem i które po prostu są naszą historią II wojny światowej. I jeden z wojskowych francuskich przed całą rodziną powiedział, to jest karta historii narodu polskiego II wojny światowej, który został zdradzony przez aliantów. Tam są pokazane polskie, opisane, jak Polacy walczyli na terenie Francji. No i te najsłynniejsze bitwy są pokazane, właśnie podświetlone. Bitwa Montormel, Chambois-Montormel.
Te dwie wielkie bitwy we Francji.
Decydująca, której powiedział Montgomery, że wyście byli korkiem od butelki, który zamknął armię niemiecką. I skrócił wojnę w ogóle. To znaczy tego nie powiedział, ale wiadomo jest, że skrócił w ogóle wojnę, dojście do Berlina aliantów.
I pani mąż właśnie był jednym z żołnierzy generała Maczka.
Generała Maczka, tak. Był w przeciwlotniczej. Przedtem był w niewoli rosyjskiej, uciekł z niewoli rosyjskiej. Potem się dostał parę kilometrów dalej do niewoli niemieckiej. No już z obozu uciekł przez całą Francję, nie mówiąc po francusku, przez Pireneje do Gibraltaru i stamtąd okrętami do Anglii.
A jak wspominał swój udział w armii generała Maczka?
Oni szli do Polski, ciągle myśleli, że do Polski dojdą. Kazali im się alianci zatrzymać w Wilhelmshaven. I tam właśnie generał Kopański przyjął poddanie się Niemców, to znaczy tej obsługi Wilhelmshaven, właśnie on, generał Kopański, ten, który walczył o Tobruk.
A pani mąż wrócił do Francji?
Nie chciał do Anglii, ponieważ uważał, że alianci nas zdradzili. Nie chciał pojechać do Anglii, może łatwiej by tam było, ale został we Francji. Zmarł we Francji, ale prochy jego są w Warszawie.
Mógł wrócić w jakimś momencie do Polski? Mógł pojechać do Polski?
Jego przyjaciel, który miał maleńkie dziecko w Polsce, wrócił, to znaczy napisał z Gdyni i nigdy nie wrócił do rodziny. Zniknął z horyzontu. Była wiadomość z Gdyni, że przyjechał do Gdyni i nigdy nie dojechał do rodziny. Do jakiego obozu poszedł, jak, nic nie wiadomo.
Na tej wystawie wiem, że oprócz planszy są też pamiątki.
Pułkownik Uten Sroka, który jest prezesem Stowarzyszenia Pamięci pierwszej Dywizji generała Maczka, przyjechał z dwoma sztandarami z Arras, bo on pod Arras mieszka, jeden sztandar autentyczny dywizji generała Maczka, który dostał po panu Korabie Brzozowskim, który był w tej dywizji. I również z gablotą różnych pocisków znalezionych na placu bitwy. Więc tam w Normandii bardzo dużo i są kolekcjonerzy, którzy zbierają. Bo można ciągle wykopać z ziemi jakieś pociski.
I oczywiście na wystawę w Bondy, tak jak na wystawę w merostwie 15 dzielnicy Paryża, przychodzą byli kombatanci, których jest jeszcze pewne grono bardzo aktywne w Paryżu.
No tak, kombatanci i również kombatanci francuscy, którzy się bardzo interesują, zwłaszcza to, co się działo na ich terenach. Ta wystawa to jest wystawa wędrująca. Teraz Orléans, miasto Orléans nam obiecało w marcu. Nie wiem, czy dotrzymają ten termin, dlatego że okazuje się, że merostwo, przepiękne, historyczne merostwo jest w remoncie, więc albo dotrzymają, albo będziemy nie na merostwie, tylko gdzie indziej. Na pewno będziemy 6 czerwca, czyli w dzień debarkmał aliantów. Będziemy koło Saint-Omer, nazywa się La Coupole. To są ogromne kazamaty pod górą, gdzie była wyrzutnie z V1 w stronę Londynu. I tam powstało muzeum wojskowe, biblioteka, olbrzymie centrum turystyczne, olbrzymie parkingi. I tam 6 czerwca mamy mieć naszą wystawę. Więc to jest bardzo duży ewenement, dlatego że to jest wystawa właśnie w miejscu bardzo predestynowanym do tego typu pokazania, prawda, naszego wojska. No to wszystko w ramach naszego 60-lecia. Przewidujemy znaczek pamiątkowy. No będzie oczywiście z orłem, ze znakiem SPK i że 60-lecie. To jeszcze inne rzeczy przewidujemy, no ale potrzebujemy pomocy dookoła, żeby wszyscy nam pomagali. No, Dom Kombatanta stoi otworem, jesteśmy do dyspozycji, proszę pisać wspomnienia, mamy biuletyn, który wychodzi, dosyć obszerny, którym możemy umieścić, robimy tłumaczenia na francuski. Historia Polski i Francji jest niesamowicie związana ze sobą. Naprawdę odnajdujemy wszędzie, na przykład na południu Francji, w różnych miejscowościach są kapliczki polskie. Jeżeli są kapliczki, to znaczy, że byli Polacy. A kto był? Wojsko Polskie.
Tak, mówiła pani, że oczekujecie pomocy, oczekujecie również na pamiętniki byłych kombatantów. Gdzie należy się z tym wszystkim zgłaszać? Osoby, które byłyby zainteresowane kontaktem ze Polskim Stowarzyszeniem Kombatantów we Francji.
To jest 20 rue de Gendre. Paryż 17, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich rodzin. I rodzin najlepiej, proszę, na nazwisko prezesa. Naszym prezesem jest pułkownik Wojska Polskiego, ksiądz Infuad Witold Kiedrowski. I proszę, na to nazwisko do Domu Kombatanta.
O wystawie Cena Wolności – Polacy na frontach II wojny światowej opowiadała Irena Wal-Damasiewicz.
Du monde.
Les copains d'abord.
czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W styczniu rozdane zostały nagrody Energy Music Awards 2007. W trzech kategoriach zwyciężczynią została francuska raperka Diams. Nagrody przyznawane na podstawie głosowania publiczności rozdawane są w Pałacu Festiwalowym w Cannes przed Międzynarodowymi Targami Płytowymi MIDEM. Diams otrzymała tytuł najlepszej śpiewającej po francusku artystki roku. Jej płyta została mianowana najlepszą płytą roku. Cały czas mowa o utworach wykonywanych w języku francuskim. Diams została nagrodzona również za najlepszą piosenkę, którą okazała się La Boulette i której wysłuchanie proponuję Państwu na początek.
Alors ouais je me le raconte, ouais ouais je déconne. Non non c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard que dans l'hôtel. Alors ouais je me le raconte, ouais ouais je déconne. Non non c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il est bon, ça casse des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en deux firmes. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap, mais je l'embarque, je l'embrasse, je le maquère, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de bête au cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone. Comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. Comme un goût d'Afrique dans les caisses de la Francia. Comme un goût de démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de mi-michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouille saoulée de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
To była najlepsza piosenka roku wykonywana w języku francuskim La Boulette. Diams naprawdę nazywa się Melanie Georgiades, urodziła się w Nikozji w lipcu 1980 roku z matki francuskiej i ojca Cypryjczyka. Po separacji rodziców przeniosła się z matką do Francji, gdzie mieszka w regionie paryskim od 1983 roku. Wcześniej zaczęła interesować się rapem, w 14 roku życia przyjęła pseudonim Diams. Uzasadniła to w ten sposób. Natknęłam się na definicję słowa diament i dowiedziałam się, że diament może zostać zmiażdżony tylko przez inny diament i że składa się wyłącznie z elementów naturalnych. W 1994 roku Diams tworzy swój pierwszy zespół i zaczyna komponować. Po kilku manewrach i przegrupowaniach powstała grupa Mafia Tres, która swą pierwszą płytę nagrała w roku 1996. Prawdziwie zawodową karierę rozpoczyna jednak dopiero w 2002 roku, kiedy decyduje się na wyjście z zamkniętego kręgu podparyskich raperów. Czas na małą przerwę muzyczną. Ma France à moi to dość typowy utwór dla zbuntowanej młodzieży z paryskich peryferii. I słowa, i muzyka jako żywo przypominają innych twórców wywodzących się z tego kręgu, najbardziej chyba Grand Corps Malade, piosenkarza, którego przedstawiałam Państwu w lipcu ubiegłego roku. A to już Diams i Ma France à moi.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui m'en fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui m'en fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle. Se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent. Elle sait gérer une entreprise, elle vit à l'heure américaine. KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouille entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui m'en fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui m'en fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde du Lilesco et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être baissée par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'Orange.
C'est
pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
To było Ma France à moi. Druga płyta Diams, Brut de Femmes, zostaje złotą płytą, a w 2004 roku Diams otrzymuje Wiktorię Muzyki za najlepszą płytę roku. Młodzieżowa publiczność ją uwielbia. Diams udziela się również społecznie. Działa na korzyść Amnesty International. Pisze także piosenki o wyraźnym zabarwieniu politycznym. Przede wszystkim przeciwko Frontowi Narodowemu, ale i przeciwko Sarkoziemu. Niektórzy zarzucają jej, że jej cele są bardzo łatwe. Broni kobiet, atakuje Front Narodowy, zbyt często pisze o problemach młodzieży z peryferii wielkich miast. Jej poglądy przysparzają jej również zdecydowanych nieprzyjaciół. W 2004 roku na festiwalu w Dour w Belgii zaatakowana została przez grupę młodzieży związanej ze skrajną prawicą i musiała opuścić scenę już po kilku minutach. W jej piosenkach dużo miejsca zajmują również sprawy typowe dla młodych panienek, takie jak na przykład oczekiwanie na księcia z bajki, czy poszukiwanie miłości, zrozumienia i akceptacji. Posłuchajmy na zakończenie piosenki tytułowej z tej ostatniej nagrodzonej płyty z ubiegłego roku, Dans ma bulle.
Sarah cache les coquards, l'amour est arrivé trop tard. Cendrillon fait le trottoir dans ma bulle. Les baskets traînent sur le bitume, on a du mal à dire je t'aime car on n'a pas l'habitude. Dans ma bulle, si Vénus est victime d'adultère, bah Vénus prend un gun et deux filles à la tête. Dans ma bulle, le Uzi a remplacé les roses. Et par dépit, tu passes du pédo à l'héros. Dans ma bulle, c'est nos limites, c'est polémique. Les histoires de cul de la ferme ont remplacé Beverly Hills. Dans ma bulle, on fait tout en douce et en secrète. Et les jeunes fument et font l'amour dans des chambres d'hôtel. Des filles en manque de rêve couchent pour qu'on les aime. Des mecs en manque de respect poussent pour qu'on les craigne. Dans ma bulle, les filles adorent les mecs hardcore. Certaines jouent les femmes fortes car elles sortent avec un bad boy. Mais dans ma bulle, la réalité te rattrape. 6h du mat, les keufs frappent à ta porte et t'embarquent. Dans ma bulle, ton mec a pris 10 ans de placard. Ton amour c'est des mandats, du courrier, des parloirs. Dans ma bulle, la rue a poussé nos hommes. C'est pas qu'une question d'hormones, non, c'est une question d'or. Dans ma bulle, l'amour est en garde à vue. Y'a plus de love dans les rues de ma bulle.
Non, 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 sortez-moi de ma bulle. Le manque d'amour me rend folle. Non, non, sortez-moi de ma bulle. Histoire d'y croire encore. Non, non, sortez-moi de ma bulle. Le manque d'amour me rend folle. Non, non, sortez-moi de ma bulle. Histoire d'y croire encore.
Dans ma bulle, les mères ont pris la place des pères. Elles rêvent tout en banlieue de vivre un jour place des ternes. Dans ma bulle, la politique a fait un bide ainsi. Avec un nick, la police ont fait un hit. Dans ma bulle, y'a des sourires sous les capuches. Dans les coulisses, y'a des tas de putes. Ça baisse, mais ça fait la prude. Dans ma bulle, l'amour, c'est pas la peine. Ça ken pour un sac Chanel. Ça fait la belle pour un fontel. Dans ma bulle, je me sens seul, je me sens sali. On aime sans cœur, on aime ça quand ça sent le calibre. Dans ma bulle, y'a trop de filles malsaines. Certaines attendent leurs règles pour te faire croire qu'elles sont vierges. Dans ma bulle, y'a trop d'enfants, du divorce, trop de parents qui s'amochent et se menacent devant les gosses. Dans ma bulle, les hommes ont déserté le front, jeté l'éponge, pris le savon et ont fait rentrer les ronds. Dans ma bulle, le romantisme a pris une gifle. Les actrices de films X sont devenues des artistes. Dans ma bulle, on critique les femmes en jupe, mais t'as pas besoin de venir de la sup pour te faire traiter de pute. Dans ma bulle, ça parle cash, ça partage, ça parle mal, ça part au quart de tour, ça part au star. Dans ma bulle, l'amour est en garde à vue, non, y'a plus de love dans les rues de ma bulle.
Non, 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 sortez-moi de ma bulle, le monde d'amour me rend folle. Non, non, sortez-moi de ma bulle, histoire d'y croire encore. Non, non, sortez-moi de ma bulle, le monde d'amour me rend folle. Non, non, sortez-moi de ma bulle, histoire d'y croire encore.
Dans ma bulle, on traîne, on rêve le cœur vide. On se fait belle, mais y'a toujours un blême avec le dur fit. Dans ma bulle, y'a plus d'âge pour faire la grande, pour une histoire banale. Tu peux finir par faire la manche dans ma bulle. L'ego a dépassé le love, tu déambules. Et sous ta robe, y'a comme une odeur de viol. Dans ma bulle, les hommes carburent au Red Bull. On ne dort plus, on vit sous la lune, donc on ne rêve plus. Dans ma bulle, l'eau en abaisse dans la piscine. Comment je crève d'avoir un mec qui me désire sans appétit. Dans ma putain de bulle, j'étouffe d'un manque affectif. On ne jure que par le sexy et le fictif. Dans ma bulle,
J'ai le cœur qui sature. Chérie, range ta voiture et emmène-moi sur Saturne, chérie. Sors-moi de ma bulle, paraît que la fille est belle, ouais. Paraît que la fille est belle au-delà de mes ruelles. Dans ma bulle.
Chronica religieuse. Anna Bernhardt.
Kościół katolicki przygotowuje się do interaktywnej obecności w wirtualnej przestrzeni. Odpowiedzialna za internet w Watykanie, siostra Judith Zoballein, poinformowała, że powstanie nowy serwis skierowany do młodych osób, a zwłaszcza uczestników Światowych Dni Młodzieży. Na początku zostaną zamieszczone na tych stronach teksty zmarłego Jana Pawła II, które pozwolą pogłębić refleksję nad sensem cierpienia w życiu chrześcijan, powiedziała zakonnica na konferencji prasowej w Genewie, dodając, że ma nadzieję, iż anonimowość w sieci zrodzi chęć poszukiwania prawdziwych kontaktów. Na pytanie dziennikarzy, czy Kościół nie obawia się wykorzystania przez pedofilów takiego serwisu skierowanego przede wszystkim do młodzieży, siostra Judith odpowiedziała, że biorący udział w tych spotkaniach internetowych będą musieli wcześniej skontaktować się z organizacjami zbliżonymi do Kościoła, a wyznaczone grono specjalistów będzie czuwało, by nie doszło do jakichś nadużyć podczas interaktywnej wymiany na watykańskiej witrynie dla młodzieży. Amerykanka Judith Zoballein jest zakonnicą, jakich setki można znaleźć w Rzymie, czytamy w artykule zamieszczonym w Business Week. Z jedną różnicą jednak, to ona właśnie jest odpowiedzialna za witrynę internetową, odwiedzaną średnio przez 1 000 000 osób miesięcznie, a liczba ta niemal się podwoiła na wieść o śmierci polskiego papieża. Już w latach 90. siostra Judith dostrzegła ogromne możliwości, jakie otwiera również przed Kościołem wirtualna przestrzeń. W 1995 roku stworzyła ona strony internetowe, na których zamieszczone było jedynie posłanie Jana Pawła II na Boże Narodzenie. Szybko jednak serwis się rozwijał i dzisiaj pod adresem watikan.va znaleźć już można informacje w 6 językach. W dodatku podane bardzo ładnie, sprawnie funkcjonujące strony te dostarczają nam wielu praktycznych informacji o życiu Kościoła. Czytamy dalej w amerykańskim tygodniku, który zainteresował się swoją rodaczką i jest jakżeż nietypowym życiorysem. Po ukończeniu Wydziału Irlandzkiej Literatury na Uniwersytecie w Long Island młoda Amerykanka wyrusza z organizacją humanitarną do Tajlandii, gdzie na głębokiej wsi uczy angielskiego. Po 2 latach wraca do Stanów Zjednoczonych, by studiować dalej, ale spotyka grupę franciszkanek i wstępuje do zakonu. Teraz już w habicie przemierza Azję, Afrykę i Amerykę Południową, niosąc pomoc najbiedniejszym i ucząc dzieci angielskiego. Jej zainteresowanie nowymi technologiami sprawiło, iż Watykan wezwał ją na pomoc. Od 1991 roku siostra Judith pracuje już w Świętym Mieście przy serwerze watykańskim. Dzięki sieci można dotrzeć do milionów ludzi i pomóc im w dotarciu do Boga, uważa franciszkanka, odpowiedzialna za wirtualną szatę stolicy Piotrowej. A szata ta jest wyjątkowa, gdyż siostra Judith i jej zespół starannie ilustrują strony zdjęciami dzieł z ogromnych zbiorów watykańskich. Jak będzie wyglądał nowy serwis, nad którym pracuje pilnie Amerykanka w habicie, serwis określany w prasie jako swego rodzaju MySpace dla katolików, zobaczymy już niedługo.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.